Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Drodzy Państwo, rozpoczynamy rozmowy niedokończone. O czym można rozmawiać w Dzień Dziecka? O dziecięcych pragnieniach. A temat ten podejmujemy z panią Iwoną Niedbalską, lekarzem, pediatrą, doradcą życia rodzinnego. Szczęść Boże, pani doktor.
Witam wszystkich bardzo serdecznie. Szczęść Boże.
Pani doktor, chyba nie będziemy rozmawiać o dziecięcych pragnieniach na przestrzeni wieków i lat, bo gdy zapytamy starszych, to najczęściej marzyli o pomarańczach, bananach, owocach cytrusowych bądź różnych zabawkach i świecidełkach, których teraz pod dostatkiem, a zatem chyba bardziej skupimy się na dziecięcych pragnieniach tych dzieci, które teraz są dziećmi, a my jako dorośli mierzymy się z ich pragnieniami.
Myślę, że zawsze trzeba wracać do początku naszego życia. Maleńkie dziecko, które doświadcza już miłości mamy albo odrzucenia, nie daj Boże, w jej łonie, rodzi się otwarte na miłość. Dla niego nie ma nic ważniejszego niż być przyjętym takim, jakie ono jest. I to jest jego najważniejsze pragnienie. Mieć poczucie bezpieczeństwa, które zapewnia matka, ojciec, opiekunowie. I miłości bezwarunkowej. To jest po prostu marzenie każdego dziecka, nie uświadamiające się nawet jeszcze tak wcześnie, na tym etapie pierwszym. Ono jest zakodowane w nas. Jesteśmy stworzeni przez Boga do miłości i chcemy kochać. Wtedy realizujemy się najpiękniej i najpełniej jako ludzie. Czyli to o tym pragnieniu, które może być nie nazwane, trzeba zawsze myśleć, bo ono jest najważniejsze. Pragnienie bycia zaakceptowanym, kochanym, bezwarunkowo przyjętym. Obojętnie kiedy się rodzimy, czy to jest ta era, czy jakaś wcześniejsza, kiedy się urodziliśmy, to pragnienie przynależności do kogoś w miłości jest bardzo, bardzo silne, ponieważ ono pozwala nam rozwijać nasze talenty i zdolności. Czyli dzisiejsze dzieci, mimo że urodzone są w tak, można powiedzieć, dziwnym świecie, w którym panuje pogoń za zdobyczami, za tym, co się ma, za tym, co się osiągnęło. W tym dzisiejszym świecie te dzieciaczki maleńkie mają te same pragnienia, które my mieliśmy, jak byliśmy mali, na tym pierwszym etapie życia. Mają dużo gorszy start, dużo trudniej im jest, ponieważ rywalizacja, porównywanie siebie z innymi na bardzo wczesnym etapie ich życia jakby blokuje w nich takie postrzeganie, kim jestem naprawdę. Kim jestem naprawdę, jaki jestem i czego ja chcę, czy do czego ja dążę, ponieważ ciągle jest pogoń za tym, żeby mieć więcej, osiągać więcej, żeby być pięknym, zawsze młodym, zawsze bogatym, najlepiej, to starsi o tym dobrze wiedzą. I tracimy jak gdyby poczucie tożsamości. Dzieci nasze często im jest trudno znaleźć siebie samego w tym gąszczu telefonów komórkowych, wiadomości z Facebooka, reklam wszędobylskich. Jest to niesamowicie trudne. Więc czego pragną dzisiaj dzieci? Myślę, że ja wymienię te rzeczy, o których my wszyscy wiemy, ale trzeba sobie o tym przypominać, ponieważ to jest bardzo ważne. Dzieci pragną, żeby rodzice byli obecni. Obecności kochającego rodzica. Wszędzie, na każdym kontynencie będzie to obowiązywało. Więc dzisiaj także. Obecności kochającego rodzica. Czy my możemy to dać? Czy my możemy dzieciom zapewnić swoją obecność? Myślę, że nie zastanawiamy się nawet nad tym, jak bardzo jesteśmy za to odpowiedzialni, czy będziemy przy dziecku, czy nie. Jak my planujemy swój czas, żeby szczególnie w tych pierwszych miesiącach, latach życia być przy dziecku jak najczęściej. Czyli pierwsza potrzeba. Dzieci marzą o tym, żeby mieć rodzica blisko, żeby móc razem z nim doświadczać świata, eksplorować świat, żeby on był na wyciągnięcie ręki, żeby był w zasięgu mojego wzroku. Bo wtedy dziecko bezpiecznie może wychodzić do świata. Mama, która jest stale obecna przy dziecku, nosi je w chuście, jest stale obecna w pierwszym roku życia na przykład, czyli dziecko nasyca się jej obecnością, nie musi jej wołać, nie musi być niespokojne, to znaczy nie musi być, nie jest zaniepokojone jej nieobecnością, ponieważ ona przez kontakt fizyczny stale zapewnia mu poczucie bezpieczeństwa. Ona zajmuje się tylko jedzeniem, wydalaniem i uczeniem się siebie samego. Kim jestem? Jak wygląda świat? Matka chodzi, ma relacje, zatrzymuje się nagle, wieje wiatr. Ono wszystko życia doświadcza przy niej. Więc obecność kochającego rodzica jest warunkiem takiego, warunkiem prawidłowego rozwoju emocjonalnego, fizycznego i psychicznego dziecka. Czyli każde dziecko potrzebuje rodzica, potrzebuje obecności. To jest podstawowa potrzeba. A spójrz na mnie, a popatrz, a zobacz, jak narysowałam. A odprowadź mnie do szkoły. Obecność. To jest język miłości, o którym mówimy do dziecka, jest dla mnie ważne. Dziecko, które doświadcza obecności rodzica, uczy się, że jest ważne. Czuje, że jest kimś wartościowym. Bez poczucia wartości nie możemy się dobrze rozwijać. Będziemy się zamykać. Nie rozwiniemy nawet małej części swoich talentów, którymi nas Bóg obdarzył. Kolejna sprawa. Kolejne marzenie dziecięce. Szczęście, tak? Dzieci pragną być szczęśliwe. Dzieci pragną radości. Jeżeli rodzic będzie karcił je w taki sposób, że będzie je poniżał, to ono będzie się czuło ciągle zawstydzane. Wstydzone dziecko będzie się bało eksplorować świat i wyrażać własne zdanie, własne pomysły. Więc nie możemy karcić dzieci w taki sposób, żeby czuły się poniżane, wyśmiewane, wytykane palcem, porównywane. Dzieci chcą się czuć gwiazdami dla nas. Jeżeli mamy 4 dzieci, to mamy 4 gwiazdy w domu i każda świeci dla nas tak samo mocno, ale każda jest inna. I to też jest bardzo ważne, żeby dzieci czuły, że są oryginalne. One chcą być oryginalne i chcą być chwalone. To jest ich wielka potrzeba. Każdy człowiek lubi być chwalony, ale dziecko potrzebuje jak tlenu naszych pochwał. Nawet najdrobniejsze sukcesy. Wtedy będzie powtarzało to dobre zachowanie i będzie chciało nas uradować jeszcze bardziej. Pochwała jest tlenem dla dziecka, balsamem na jego serce. Mądra pochwała. Dotyk. Czuły dotyk. Oczywiście tutaj w ogóle wykreślamy dotyk, który powoduje jakiś ból u dziecka. Dziecko potrzebuje towarzysza do kompana, do zabaw. Nie, na początku nie chce się bawić z innymi. Dzieci nawet 2-letnie potrafią się bawić z rodzeństwem, ale rodzic może bawić się z dzieckiem. Ono się uczy.
Dziecięce pragnienia to temat, który podejmujemy z Iwoną Niedbalską, lekarzem pediatrą, doradcą życia rodzinnego. Już na samym początku pani doktor zwróciła uwagę, że podstawowe pragnienie dziecka to być kochanym, zaakceptowanym, przyjętym. Jest to takie pragnienie fundamentalne, pierwsze i obecność kochającego rodzica jest warunkiem prawidłowego, integralnego rozwoju dziecka. I ta obecność jest tym podstawowym językiem miłości, bo jeżeli być kochanym, to wtedy pytamy się, w jaki sposób kochać. I pani doktor odpowiada nam, że przez obecność, przez ten język miłości, język zainteresowania się wszystkim tym, kim jest dziecko i co przeżywa na każdym etapie jego rozwoju, zwłaszcza tego rozwoju nie tylko pod sercem matki, w łonie matki, ale również po jego narodzeniu. W łonie matki myślimy tutaj na pewno o oczekiwaniu na dziecko, pragnieniu i przyjęciu tegoż dziecka. I drugie pragnienie, pani doktor Iwona Niedbalska, lekarz-pediatra, mówi nam o pragnieniu szczęścia, radości. I tutaj zwraca uwagę na to, że karcenie to takie, które nie poniża, karcenie, które nie poniża, i każde dziecko to jest gwiazdą, chce być gwiazdą. Ile mają rodzice dzieci, tyle mają gwiazd, każde różne, ale każde oryginalne, i pochwała tlenem dla dziecka. Zreasumowałem, pani doktor, podczas chwilowej nieobecności na łączach, ale cieszymy się, że pani doktor wróciła razem do nas i jest na powrót razem z nami.
Tak, to są bardzo ważne rzeczy. Cieszę się, że ojciec podkreślił i powtórzył, bo to naprawdę jest szalenie istotne. Dzieci chcą być traktowane poważnie. Poważnie, bo one dla siebie są poważne. Nam się wydają śmieszne ich zachowania, ale one są dla siebie poważne. Więc jeżeli traktujemy dzieci poważnie, to one również będą traktowały poważnie nas. Dzieci należy traktować z szacunkiem, chcą być szanowane. Naprawdę, wyśmiewanie dziecka jest rzeczą straszną. Przyklejanie epitetów jest rzeczą straszną. Nikt nie chce słyszeć o sobie, że jest beksą, że jest histerykiem, że jest nieudacznikiem, że jest mazgajem, że jest słabeuszem. I takie różne epitety. Każdy będzie się cieszył, kiedy usłyszy o sobie tak, no z tym widzę, że masz jakiś kłopot, ale myślę, że jeżeli popracujesz nad tym dłużej, to na pewno dasz sobie radę.
Pani doktor, wejdę w zdanie, przepraszam bardzo. Tak. Ponieważ no, gdy mówimy do dziecka beksa, histeryku, to przecież dziecko nie rozumie tych pojęć, zakresu tych pojęć, tylko chyba bardziej emocjonalnie wyczuwa, że jest to negatywna ocena, prawda?
Tak, tak. To
posługujemy się językiem dorosłych do dziecka, które wydaje się tych wszystkich sformułowań nie rozumie literalnie, ale rozumie i odczytuje je bardzo emocjonalnie i odczytuje je do siebie również gdy jest konflikt między rodzicami, to dziecko odbiera go jako coś, co ono źle zrobiło.
Właśnie tak jest. Nawet mamy, które zwracają się do niemowląt, zupełnie przecież niemowlęta nie znają słów, tak? Nie wiedzą, o co chodzi. To określamy jako negatywną albo pozytywną konotację. Waga słowa. Czyli możemy zwracać się do dziecka tylko takimi słowami, tak powinniśmy się zwracać, które mają pozytywną konotację. No zobaczcie Państwo, jeżeli ja mówię, patrzę dziecku w oczy i mówię do niego, takiego niemowlaczka, jaka ty jesteś śliczna, ty jesteś taką gwiazdeczką, ty jesteś skarbem, to przecież śmieje się moja twarz i to słowo jest ciepłe, ono grzeje, za moment dzieciątko się rozraduje, bo to słowo ma w sobie tyle ciepła i miłości, miłości nie widać, ale ją się wyczuwa. Ale jeżeli ja pochylę się nad takim dzieciątkiem małym i powiem, no, ty nerwusie jeden, tutaj wykrzykujesz. Dziecko nie rozumie, ale konotacja jest negatywna i wyczuje tą konotację.
Pani doktor, przepraszam, zastanówmy się nad tą konotacją, ponieważ wyobraźmy sobie taką sytuację, cytuję, że ktoś powie do dziecka, och ty mój brzydalko, albo och ty mój głuptasku z uśmiechem, a ktoś powie, o ty moja ślicznotko. Dziecko czy to zrozumie, czy odczyta emocje?
Dziecko zawsze odczytuje emocje. Ale później przychodzi taki moment, kiedy znaczenie słów, zanim je wypowie, również pojmuje. Więc rodzice mogą się zdziwić, że jeżeli jest porównywane do, nie wiem, do jakichś robaczków, chrabąszczów, tak? A potem ten chrabąszcz okaże się niemiłym gościem, to może sobie pomyśleć zaraz, ja też jestem chrabąszczem. No, nie możemy zbyt często używać takich określeń. Czasami mówimy, o, taki mały robaczek, jest kolęda nawet, jest taka kolęda, w której tam Maria też śpiewa robaczku do Pana Jezusa, tak nie, to jest taka kolana. Ja polecam jednak zawsze zwracać się do dziecka po imieniu, żeby mówić tylko w ten sposób. Mój skarbie, mój drogi, mój kochany. Nie używać takich określeń, które mogą mieć negatywne znaczenie, ponieważ to zapada w serce dziecka. Potem wychodzi z domu rodzinnego z takim kuferkiem wspomnień i będzie pamiętało, jak mama do niego mówiła. Więc lepiej niech to będą takie piękne określenia, które zawsze przywołują uśmiech na twarzy dziecka. To jest bardzo istotne. Czyli jeżeli już nawiązujemy relacje z drugim człowiekiem, to starajmy się, żeby słowa, które wypowiadamy, bo słowa mają ogromną moc, mogą rzeczywiście zabić, zniszczyć albo podnieść człowieka, żeby zawsze chciała ta osoba, której się zwracamy, wracać do tych naszych słów, żeby one ją budowały, żeby ją podnosiły, żeby nawet kiedy nas zabraknie, czy umrzemy, czy będziemy gdzieś daleko, matka będzie daleko, będzie w pracy, gdzieś wyjedzie na delegację, żeby te słowa, które matka powie dziecku, pomogły mu poradzić sobie w trudnej sytuacji, czy w szkole, czy w przedszkolu. Ty jesteś na przykład, tak? Jesteś prawdomówna, albo jesteś wytrwała. Jak się na coś zdecydujesz, to wierzę, że to potrafisz zrobić. Nie rezygnuj tylko. Pisz literki jeszcze raz tak długo. O, zobacz, tutaj ta ostatnia literka, taka ładna w twoim zeszycie. To są bardzo ważne rzeczy. Już od wczesnych lat trzeba wierzyć w dziecko, trzeba uczyć się wierzyć w siebie, ponieważ to my właśnie rodzice jesteśmy odpowiedzialni za to, czy dziecko będzie miało poczucie własnej wartości, czy je wyrobi w sobie, czy też nie. Oczywiście nasza wartość nie zależy od tego, gdzie się urodziłam, jaki mam zawód, jakie szkoły pokończyłam, ile osiągnęłam sukcesów. Moja wartość jest stała. Wynika z tego, że jestem dzieckiem Bożym. Jeżeli rodzice we właściwym momencie o tym będą mówić dziecku swojemu, to ono nie będzie starało się być kimś innym, porównywać się z innymi, bo może wtedy ktoś mnie bardziej pokocha. Będzie miało poczucie własnej wartości wynikające tylko z tej relacji. Bóg Ojciec, ja Jego dziecko, jestem kochana bezwarunkową miłością. Za to odpowiedzialni są rodzice w tych najwcześniejszych już latach. I później dziecko może rozwijać swoją relację z Bogiem Ojcem już samo, będzie nastolatkiem.
Dziecięce pragnienia. Pani Iwona Niedbalska, lekarz pediatra, doradca życia rodzinnego. Pani doktor, zdajemy sobie sprawę, że te relacje pomiędzy dzieckiem a rodzicem są istotne. To ta miłość, ta akceptacja, to sprawianie, powodowanie radości, potęgowanie radości w dziecku, a jednocześnie stawanie w prawdzie, że no dziecko nie jest robaczkiem, czy jakimś karaluszkiem, czy jakąś świnką, tylko jest człowiekiem, ma swoje imię, ma swoją godność. To doskonale rozumiemy, kształtowanie tego dziecka w prawdzie i rozwijanie tego, kim jest, odczytywanie jego talentów, jego tych indywidualności, które potem będą zachwycać i odróżniać, będą sprawiać, że ta gwiazda jest gwiazdą odrębną, różnorodną i fantastyczną. Ale wydaje się też, że w kształtowaniu, formowaniu dziecka często jesteśmy świadkami takich sytuacji, gdzie dziecko ma swoje pragnienia i chce 10. loda na przykład, albo tupie skacze i chce mieć żółtą hulajnogę, a nie czerwoną, albo że chce po raz kolejny pójść do koleżanki, bądź sięga po przysłowiowy ogień, który dla niego jest niebezpieczny. I wtedy okazuje się, że musimy jako osoby dorosłe kształtować odpowiedzialne wybory i kształtować w dziecku konsekwencje tych decyzji, które ono chce podjąć z tego pędu w ciekawości świata. Czyli jak kształtować te pragnienie, jak strzec dziecko przed tym, co dla niego niebezpieczne.
Często zaczyna się kształtowanie charakteru w dziecięcej sypialni. Kiedy dziecko idzie spać, jest jeszcze bardzo małe, mama czyta bajki, tata czyta bajki. Dobrze jest, żeby te bajki, legendy, opowieści o różnych osobach były wartościowe. Żeby to były bajki, które mają morał, które uczą. Jeżeli takie bajki czytamy, albo historie, mogą być historie biblijne, to możemy dziecku przybliżać pewne postacie, które, o których możemy opowiadać, możemy je pytać, żeby nauczyć dziecko myśleć dalej, nie tylko tu i teraz, ale co będzie ze mną dalej, jak ja bym się zachował w takiej sytuacji, co bym wybrał, co naprawdę było szlachetne w zachowaniu tego człowieka, co może nie, może jakaś inna postać nieszlachetna, o tym trzeba mówić, trzeba dawać dzieciom wzorce. I jak najwcześniej wyszukiwać w nich talenty. Dziecko samo nie wie, jakie ma talenty. To my rodzice jesteśmy odpowiedzialni za ujawnienie się dziecięcych talentów. My mamy im pomóc ujawnić te talenty, więc dajemy różne możliwości, obserwujemy i patrzymy, w czym dziecko się dobrze czuje. Wzmacniamy te zachowania i te wybory, które rzeczywiście rozwijają dziecko, i czy to jest muzyka, czy jakieś inne talenty. I towarzyszymy mu w tych dobrych wyborach. Jest bardzo ważne, zmierzam do tego, co ojciec mi pytał, żeby pytać dziecko bardzo wcześnie, kim ono pragnie zostać, co chciałoby w życiu robić, jak ono sobie wyobraża swoje życie, siebie jako dorosłego człowieka. Jeżeli będzie dziecko o tym jasno mówiło, to możemy wówczas pomóc mu zrobić jakiś plan na życie. Więc jeżeli chce być na przykład, nie wiem, nauczycielem, tak, bo interesuje je przekazywanie wiedzy, lubi uczyć. Czasami starsze dziecko uczy młodsze dziecko i rozwija ten talent już właśnie wtedy. To wówczas możemy w drodze do tego celu pomóc mu, to nawet możemy zrobić z długopisem w ręku i z jakimś notesem. Dokonywać takich wyborów, które będą sprzyjały rozwojowi tego właśnie talentu. Jeżeli mówimy o zdrowych, chcesz być zdrowy, zdrowy, ładny, piękny, tak? Dziewczyna chce być ładna, zdrowa i piękna, no to przecież jeżeli prosi o 10 loda, to możemy z nią poważnie porozmawiać, wytłumaczyć, że taka ilość cukru spowoduje, że już nie będzie miała takiego zgrabnego brzuszka, jaki ma w tej chwili, może właśnie tańczy, może się szukać na jakieś występy. Spokojnie odmawiać, spokojnie stawiać granice. Dzieci marzą o rodzicach, na których się mogą oprzeć wtedy, kiedy same nie potrafią jeszcze panować nad własnymi emocjami, popędami. Muszą się oprzeć na silnym rodzicu. Marzą o takim rodzicu. Więc jeżeli rodzic nie zgodzi się na to, co dziecku je szkodzi, to przecież to jest nasza granica. Zgadzam się tylko na to, co jest naprawdę dla mojego dziecka dobre. Na inne rzeczy nie mogę się zgodzić. Nie mogę. Po prostu nie mogę. Więc tego nie robię. Jasno stawiam granice. To wówczas ja zyskam autorytet, dziecko będzie się czuło bezpiecznie przy mnie, bo będzie wiedziało, że tak naprawdę to takie przegięcie było, tak? Ten 10 lud przysłowiowy. I ono będzie mogło mi zaufać, że w innej sytuacji, kiedy będzie bardzo rozdygotany, to mogą być różne sytuacje, będzie nastolatkiem, będzie chciał pojechać na jakąś imprezę, zostać na noc, będziemy widzieli, że to jest zagrażające dla jego bezpieczeństwa, nie zgodzimy się. Jakie dziecko będzie się cieszyło, że ma rodzica, na którym się może oprzeć. Czyli my musimy pokazywać dziecku, że warto być wiernym swoim pragnieniom, swoim marzeniom, pytać o te pragnienia, bardzo często pytać o pragnienie, jakie masz pragnienie, jakie masz marzenia, i pomóc dziecku realizować te pragnienia. To jest droga, długa. I właśnie rola rodzica polega na tym, że on towarzyszy dziecku tak delikatnie z tyłu, najpierw za rączkę prowadzi, potem idzie obok, potem tak puszcza tą rączkę, potem dziecko idzie samo, a potem już jest za plecami. Ale cały czas towarzyszy dziecku do momentu dorosłości. Wybierać to, co dla niego jest naprawdę dobre. Więc ja tutaj zachęcam wszystkich rodziców do tego, żeby się nie bali własnych dzieci. Żeby nie bali się stawiać granice. Bo jeżeli nie stawiamy granic sobie i dzieciom, to wychowujemy ludzi, którymi można manipulować. Ludzi, którzy nie będą od siebie wymagać, w związku z czym nie osiągną tego, co mogliby w życiu osiągnąć, co Pan Bóg, ich serce, umysł tak zainwestował. Jak Pan Bóg nie zainwestował, zmarnują własne talenty i być może nawet własne życie. Stawianie granic jest budowaniem domu na fundamentach mocnych.
Pani doktor, kolejne dopowiedzenie, czy takie pytanie, myśl, która rodzi się w takiej sytuacji. Jeżeli dziecko zaczyna mówić, że ma pragnienie bycia na przykład aktorem, bądź bycia muzykiem. I rodzice zaczynają, znając cenę wyrzeczeń, przygotowywać to dziecko do tego, by ono zostało aktorem. Wiadomo, trzeba ćwiczyć pamięć, trzeba ćwiczyć dykcję. Należałoby dziecko posłać do szkoły muzycznej, rozwijać te talenty. I okazuje się, że te pragnienia dziecka rozbiły się o jego, że tak powiem, lenistwo, nazwę to w ten sposób. I okazuje się, że po trzeciej, czwartej takiej próbie pomocy dziecku w realizowaniu jego pragnień, tego, kim chce być, gdzie jest granica wspierania dziecka, a takiego lęku przed tym, że rodzic stanie się podcinającym skrzydła dziecka, ponieważ zaczyna mówić o wymaganiach i rzeczywiście realnie z miłością przygotowywać dziecko do tych wyzwań, które czekają go w danym zawodzie, na przykład lekarza, prawnika, nauczyciela, a nawet fryzjera, czy też mechanika samochodowego.
Tak. Myślę, że najważniejsze to jest pytanie skierowane do dziecięcego serca. Pragnienia mogą się zmienić. Jeżeli będziemy szczerze z dzieckiem rozmawiać i będziemy opowiadać mu o sobie, jakie ja miałam pragnienia, mogę mówić jasno, ponieważ ja zawsze miałam pragnienie bycia lekarzem, miałam 4-latka i już wówczas pragnienie mojego serca było opiekować się chorymi dziećmi. Byłam w sanatorium już jako 2-latek, 3-latek, 4-latek. Widziałam chore dzieci obok siebie i tak bardzo pragnęłam, żeby one były zdrowe. Myślę sobie, jak urosnę, będę duża, to będę się opiekowała dziećmi. Moje pragnienie było bardzo silne i było jasne i klarowne dla mnie. Natomiast nie zawsze tak może być tak wcześnie. Te pragnienia mogą się zmieniać, tak jak mówi Pan Bóg, może wlewać nowe pragnienia w serca. Ważne jest, żeby zawsze z pozycji serca rozmawiać z własnym dzieckiem i patrzeć daleko. Dzisiaj jesteś zmęczona tą grą na fortepianie. Widzę, nie chce ci się ćwiczyć. Ale powiedz mi, tak naprawdę, czy ty chciałabyś kiedyś grać na koncertach? Czy chciałabyś pracować w teatrze? Jeżeli dziecko powie, tak, to jest moje marzenie, to wówczas jest łatwiej zachęcić je do systematycznej pracy i wymagać i umówić się, że wiesz, ja ci będę przypominać, ja będę tak dzieliła twój czas, żeby zawsze miała ten czas na twój czas poza nauką szkolną, na grę na tym instrumencie. Myślę, że tutaj tak każda sytuacja będzie inna, ale zawsze trzeba, zawsze podkreślam, pytać, co jest w sercu danego człowieka. Czego ono pragnie, ponieważ pragnienie wlewa w serce Bóg. I jeżeli dziecko wyrobi w sobie motywację, my pomożemy mu wyrobić w sobie motywację do tego, żeby ten cel osiągnąć, to ono będzie wówczas bardzo szczęśliwe i z perspektywy czasu będzie nam wdzięczne za to, że byliśmy czasami nieustępliwi, że przypominaliśmy o tym, do czego się zobowiązało samo przed sobą. Weryfikujemy pragnienia u dziecka, pytamy, czy nadal chcesz grać, czy nadal chcesz chodzić na korty, grać w tenisa. Dziecko powie, ja już się nagrałam, teraz chciałabym spróbować czegoś innego. A ja już tyle zainwestowałam pieniędzy w tego trenera i w tą rakietę. Nie wypominamy takich rzeczy. Po prostu teraz chcę spróbować czegoś nowego. Chciało się uczyć tego języka, a teraz ma ochotę uczyć się innego języka. Jesteśmy żywi, kształtują nas też inni ludzie. Próbujemy różnych rzeczy. Ostatecznie trafimy, jeżeli będziemy z Panem Bogiem, prawda? Blisko, to Pan Bóg nas poprowadzi na tą drogę, którą nam zaplanował w momencie stworzenia dla nas. Tą drogą masz iść, to jest dla Ciebie droga, to jest Twój cel, masz taką misję do spełnienia, jedną i niepowtarzalną. Więc dziecko musi próbować. Musi próbować, a my mamy mu w tym towarzyszyć. Ważne jest to, żebyśmy na tej drodze nie załamali go, nie wypominali mu, ty to jesteś, ty masz taki słomiany zapał. Jeżeli tak powiemy, to dziecko będzie się bało próbować nowych rzeczy. Wręcz przeciwnie, możemy powiedzieć, dobrze, to już jest, to już znasz, a teraz spróbuj tej nowej rzeczy, może to będzie dla ciebie. Także mamy zachętać do wysiłku, do nowych rzeczy, do próbowania siebie w różnych rolach, nowych rolach.
Czyli jak chłopiec chciał być strażakiem, mając 4 lata, a potem zmieniły się jego pragnienia, to mamy dziecku towarzyszyć chłopcu. A jeżeli dziewczynka chciała być youtuberką, mając 5 lat i zmieniła swoje pragnienia, no to też mamy towarzyszyć i popierać te pragnienia, które się pojawiają?
Gdybyśmy ci jakoś się wyśmiewali z tej youtuberki 4-letniej, to byłoby wręcz nieładnie, tak? Chociaż dziewczynka w tym wieku nie zna innych rzeczy. Jeżeli zawsze możemy dopytać, a co byś chciała przez te wystąpienia dobrego dla innych zrobić? Musimy zadawać takie pytania. Mamy kształtować charakter. To my kształtujemy charakter dziecka. I mamy zachęcać dziecko, zadając mu pytania. Ja bardzo często na bilansach pytam młodych ludzi, ale nawet małe dzieci, takie 6-letnie już, przychodzą do mnie na bilans i pytam, kim chcesz być w przyszłości? Już zważone, zmierzone, obierzone. Takie pytanie, kim chcesz być w przyszłości? Pytanie o cel życia, o sens życia. Nie wiem. A jakie masz talenty? No nie wiem. No, a co lubisz robić? Tak naprowadzam. No to lubię i to, i to, i to, i to. Czyli takim jednym pytaniem konkretyzuje dziecko w sobie, bo ono samo musi sobie odpowiedzieć na te pytania. Jakie jest jego powołanie? Jaki jest sens jego działania? Sens jego życia? Oczywiście celem jest niebo, ale po drodze musimy jeszcze coś dobrego zrobić dla innych, żyjemy w społeczeństwie, w społeczności. Jeżeli ja rozmawiam z człowiekiem, nastolatkiem na ten temat, kim chce być w przyszłości, to ja to czuję wręcz, jak on widzi swoją ścieżkę życia. Więc jeżeli ja chcę być kimś, to ja po drodze muszę coś pokonać, muszę do tego dojść. Rysuje się plan na życie natychmiast. Rodzice często wychowują dzieci tak przypadkiem. Urodziło się, ach, jest na razie trudno, pieluchy, potem jakoś to będzie. Nie. Jeżeli będzie tylko jakoś, to będzie byle jak. A ma być porządnie, ma być z planem. Ja wiem, do czego chcę wychować moje dziecko. Jeżeli do prawości, to sama muszę być prawa. Muszę dawać dobry przykład, muszę mu pokazywać, co to znaczy radość. Jeżeli będę ciągle narzekać, to będę miała narzekające dziecko na wszystko. Więc jeżeli chcę, żeby nie narzekało, sama nie mogę tego robić. Nie mogę narzekać na innych, nie mogę obmawiać, jeżeli nie chcę, żeby dziecko nie obmawiało. Czyli ja muszę mieć konkretne wartości, do których chcę wychować dziecko, pytać je o wartości dziecka, jakie ono chciałoby być, do czego by chciało dążyć, a potem pomagać mu to realizować. I przy wyborach pytać, słuchaj, jeżeli to zrobisz, to ci to pomoże zrealizować twój cel, czy cię od niego oddali. Dzieci nie pytają siebie o to. Ale nigdy się nie wyśmiewać z pomysłów dziecięcych, bo dziecko się przed nami zamknie i nie będzie nam mówiło o sobie i nigdy tak naprawdę wtedy siebie nie pozna. My mamy najważniejsze zadanie pozwalać dziecku być przy sobie sobą. Ono ma być prawdziwe przy nas. Warunkiem jest to, że my będziemy prawdziwi przy nim. I ono ma poznać siebie. Im lepiej będzie siebie samego znało, my pozwolimy mu na to, będziemy zadawać pytania, zabierać w różne miejsca, konfrontować jego zachowanie z innymi postaciami historycznymi, to wówczas ono ma większe szanse bycia szczęśliwym człowiekiem, bo tylko człowiek prawdziwy jest szczęśliwy. Każdy inny to aktor, który będzie płakał w ukryciu.
Doktor Iwona Niedbalska, pediatra, doradca życia rodzinnego, naszym Państwa gościem. Zapraszamy do współtworzenia naszych rozmów. Pragnienia dziecięce to temat, który dziś podejmujemy. 56 657 0011 lub 657 0012, 536 600 300 lub 536 600 400. Dla słuchaczy widzów spoza granic ojczyzny 48 56 655 657 0013 lub 657 0014. Proszę nie pomylić, 657 0013 lub 0014. Dziecięce pragnienia. Pani doktor, poproszę o takie przybliżenie, wytłumaczenie dwóch takich haseł, z którymi się często spotykam. Jednego pani już dotknęła, dotyczy ono przyszłości. Ja się z nimi bardzo często kłócę i nie zgadzam. A mianowicie, jeżeli chodzi o przyszłość, to takie powiedzenie, jakoś to będzie. A jeżeli chodzi o przeszłość i podsumowanie przeszłości, a historia nauczycielką życia jest, to często słyszymy, widocznie tak miało być. Czy to są postawy, które pomagają kształtować pragnienia, kształtować charakter, czy raczej są to postawy usprawiedliwiające, a z drugiej strony może tak troszeczkę drastycznie powiem, takiego bezmyślnego podejścia do życia, do rozwoju, do tego, że człowiek jako istota wolna, rozumna, mająca i serce, i sumienie, i myśl, i doświadczenie powinien w sposób bardziej świadomy patrzeć w przeszłość i analizować ją, wyciągając wnioski, a jednocześnie planować swoją przyszłość. Jakoś to będzie i widocznie tak miało być.
Jakoś to będzie jest bardzo niebezpieczne. Rodzice są często nieprzygotowani do bycia rodzicem. Dziecko im się zdarza, czasami za wcześnie, a czasami zdarza się wtedy, kiedy chcą zostać rodzicami, ale przygotowani nie są dobrze. Ja bardzo wielu takich rodziców mam u siebie. To nasze pierwsze dziecko, pani doktor, my nic nie wiemy. Nic nie wiemy, jak się dziecko zachowuje, nic nie wiemy. To znaczy, że nawet sobie nie poczytali, jak się dziecko zachowuje. Czy miesięczne, dwumiesięczne, kiedy są skoki rozwojowe. Naprawdę nie mamy wiedzy. My się mamy do życia dobrego przygotować. Jest Pismo Święte, Mądrości Syracha. Jeżeli poczytamy Pismo Święte, to tam można się nauczyć bycia rodzicem, przygotować się do tej roli, czytając tylko Pismo Święte. W Mądrościach Syracha jest wszystko, jak się ma zachować ojciec, matka. Możemy poczytać. Jakoś to będzie. Jeżeli tak myślimy, że nam ktoś wychowa dziecko, tak, lepiej niż my sami, pani w żłobku, potem pani w przedszkolu, potem nauczyciel wychowa za nas, a potem jeszcze opiekunka, która będzie wpadała, jak my będziemy wychodzić, to dziecko będzie wychowane byle jak. Nie można w ogóle nawet tak myśleć. Ja chcę, żeby moje dziecko było wychowane dobrze, żeby wychowane było tak, żeby osiągnęło szczęście i żeby uszczęśliwiało innych. Szczęście to znaczy, tak jak mówiłam, jest w pełni świadome siebie samego, potrafi mówić o swoich emocjach, uczuciach, nie wstydzi się, nie chowa swoich emocji, mówi o swoich pragnieniach, jasno wyraża swoje poglądy, swoje myśli, potrafi dyskutować na ten temat, ale to się może zdarzyć tylko wtedy, kiedy będzie to po prostu ćwiczyło, tak jak się ćwiczy mięśnie na siłowni, z ciężarkami. Tak musimy ćwiczyć wyrażanie własnych emocji, uczuć w relacjach z innymi ludźmi. Zaczyna się to od relacji rodzicielskiej. Rodzic musi wiedzieć, do czego chce wychować dziecko i jakie ono ma być. Więc musi mieć plan na dziecko. Nie może być niestały. Raz jest miły, raz jest niemiły. Raz dziecko trzyma na kolanach, mówi mi skarbeniu, jak to dobrze, że się trzymać na kolankach. A następnego dnia, jak dziecko to poprosi, to powie mu, że jestem bardzo zajęty i nie mogę. Więc jeżeli dziecko doświadcza takiego przybliżania i oddalania, ono żyje w ogromnej niepewności, w lęku. To jest bardzo zabójcze dla jego uczuć, dla jego pewności siebie, dla jego poczucia wartości. Niepewny siebie człowiek, czy jest wart, czy nie jest wart, będzie się koncentrował tylko na tym, żeby się przekonał, że jest coś wart, a nie na własnym rozwoju. Czyli to jakoś to będzie, to nie jest tak, że będzie tak, jak chce Pan Bóg. Mhm. Pan Bóg nie chce, żeby było jakoś tak, byle jak. Pan Bóg ma konkretny plan dla naszego dziecka, dla nas również. I jeżeli my będziemy go pytać o to, jaki to jest plan, jeżeli będziemy się zastanawiać i modlić, czyli będziemy analizować, używając rozumu, i innych darów Ducha Świętego, to wówczas nigdy nie będzie byle jak. Zawsze ta droga będzie najlepsza i właściwa. Możemy się pomylić w wyborze, ale Pan Bóg jest tak łaskawy, że jeżeli się nawet pomylimy, powiedzmy, to z tej naszej pomyłki, złego wyboru na ten moment, zawsze coś dobrego może dla naszego dziecka wykrzesać. Coś pokaże nam, że on też może z tego jakieś dobre do niego uczynić. Więc nie myślmy, że nawet nie myślmy, że jakoś to będzie. Jeżeli jakoś, to będzie byle jak. A teraz do tyłu.
Pani doktor, odbierzemy telefon i wrócimy do tego. Widocznie tak miało być. Prosimy bardzo, Radio Maria Telewizja Trwam. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Pozdrawiam ojca Benedykta i pozdrawiam panią doktor. Chciałam się spytać, czy pani doktor ma dzieci?
Dobrze.
Tak, wychowałam 4 dzieci, są już dorosłe. Najstarsze ma lat 31, najmłodsze ma lat 20.
4 dzieci, tak?
Tak.
Tak.
No. Serdecznie pozdrawiam panią doktor, życzę jej dużo zdrowia i ojcu Benedyktowi też.
Dziękujemy. Pani Józefia z Wrocławia do nas telefonowała. Czekamy na kolejne telefonie. Szczęść Boże. Widocznie tak miało być. Rozprawmy się jeszcze z przeszłością.
Tak, rozprawmy się. Mamy przecież grzech zaniedbania. Zaniedbane dobro. Zakopany talent. Czyli jesteśmy odpowiedzialni za to, co się wydarzyło. Jeżeli mogę powiedzieć, że widocznie tak miało być tylko wtedy, tak, kiedy dokonałam wszelkiej staranności, aby to, w czym uczestniczę, było dobrem. Dla mnie samej, dla dziecka, dla osób, z którymi jestem. Tylko wtedy, jeżeli dokonam wszelkiej staranności, jeżeli rzeczywiście, nie wiem, wyszłam na czas z domu, po drodze autobus miał wypadek, nie dojechałam na lotnisko, uciekł mi samolot. Czy mogę sobie wyrzucać, że nie pojechałam wcześniejszym autobusem, jeżeli tym miałam dojechać na czas? No nie mogę. Widocznie tak miało być. Tak? Jeżeli jestem w szkole i moje dziecko trafia na nauczyciela, nie mam możliwości wyboru tego nauczyciela, to jest jakiś nauczyciel bardzo surowy. I przy nim dziecko musi się uczyć, te wymagania są bardzo duże, więc ja muszę dodatkowych na przykład lekcji, posyłać na dodatkowe lekcje, ponieważ nie jest utalentowana na przykład w matematyce. To mogę wtedy powiedzieć, że tak nie ma być. Tak? Niczego nie zaniedbuję. Są pewne rzeczy, które nie są zależne od nas i wówczas tak, może być, to jest wola Pana, ale jeżeli coś jest ode mnie zależne i ja zaniedbam, to niekoniecznie tak miało być.
Bardzo gorąco dziękuję za to powiązanie tego. Widocznie tak miało być z zaniedbaniem dobra. Kolejny telefon, pani doktor. Prosimy bardzo. Halo, Radio Maria Telewizja Trwam. Teraz i zawsze.
Maria z Warszawy, serdecznie witam ojca Benedykta i panią doktor. Krótka audycja, żałuję, że taka krótka, bo no bo po prostu jest to różne aspekty tego zachowania się rodziców, ale chcę, króciutko postaram się. Pani doktor, jestem zachwycona pani w ogóle kobiecością w dzisiejszych czasach, osobowością, tym, że pani wychowawszy 4 dzieci jest, że tak powiem, pełni sił jakichś takich i jest młodziutka dalej, bo ja jedną wychowałam i bardzo mnie to dużo kosztowało, a dlatego właśnie chciałam powiedzieć, ja perspektywy 70 lat, niestety z otchłani dziejów dzwonię do pani. Mianowicie, to wszystko, co pani mówi, jest piękne, ale to w moim przypadku, mojego pokolenia, to jest czysta teoria. Rodzice moi, oboje poniszczeni przez wojnę, byli wyswatani. Myślę, że przypadkiem się w jakimś sensie urodziłam, bo podjęli ten trud, ale nie tylko oni, to nie była jedna para. Po prostu dobrze, żeśmy się urodzili, bośmy jakoś tę Polskę budowali. Natomiast moja matka straciła męża w Mauthausen i ja byłam świadkiem właśnie, jak pani opowiada o tych dzieciach, to ja dziękuję pani, bo ja, to jest moja terapia, bo ja nie chodziłam do psychologów, po prostu wydawało mi się, że to jest naturalne i nie mam żalu do rodziców, bo oni byli mimo że połamani przez wojnę, chcieli coś zbudować i chcieli to dziecko jak najlepiej wychować, ale bywało, że słyszałam jako małe dziecko, że tylko jego kochałam, chciałam tylko z nim mieć dzieci. Ojciec porwał fotografię ślubną. To były tragiczne sprawy. Nie było pijaństwa u nas w domu. Bardzo mnie kochali. Byłam chorowica, ciągle oni mnie dbali. Ale dlatego nie umiałam sobie potem życia. Właśnie to, co pani mówi, to jest to piękna dla mnie teoria. A mam nadzieję, że praktyka dla ludzi i dla pani była ta praktyka, wychowawszy tak pięknie czworo dzieci teraz, w dzisiejszych czasach, może pani powiedzieć, że no, że pani osiągnęła sukces. Natomiast ja wiem, dlaczego moje talenty pewne straciłam, ale nigdy nie kojarzę tego, że rodzice są winni. Właśnie miało tak być, bo wojna zniszczyła ludzi, ale trudno, żeby oni przez to nie podejmowali trudu. Oni chcieli i ja ich kocham do dziś. Natomiast jestem sama przypadkiem takim, że dopiero w tym wieku zaczynam dojrzewać. Jak pani to mówi, to wiem, jakie ja błędy popełniłam, jakie rodzice, ale nigdy nie mam do nich żalu. Więc to jest wszystko piękne na te czasy może, ale... Ale to jest jakaś teoria. I serdecznie jeszcze raz dziękuję i przepraszam za ten polemiczny ton, ale mówię to z uśmiechem, ale trochę mi żal, że nie mogłam mieć, w innym czasie, że się nie mogłam urodzić. I jestem wdzięczna rodzicom, że w ogóle mnie mieli, ale nie mogli inaczej. To miało tak być. Wszystkiego dobrego. Z Bogiem. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy Pani Mario. Prosimy, Pani doktor.
Pięknie pani opowiedziała o tej miłości do rodziców i wdzięczności. To właśnie, to był taki przykład tego, że tak widocznie miało być, tak widocznie miała pani przyjść na świat, przecież nie jest pani niczemu tutaj winna. Myślę, że każdy z nas ma wielkie niedosyty w dzieciństwie. Musimy mierzyć wysoko i musimy mówić o ideałach, ponieważ wtedy możemy się zbliżyć do ideału, tak jak Pan Jezus prosi, tak, Bóg dał nam Jezusa, bądźcie tak doskonali, jak ja jestem. Do tej miłości idealnej, doskonałej mamy się zbliżać. Ale oczywiście nie jesteśmy w stanie kochać tak, jak Jezus kochał nas. To jest ideał. Ale jeżeli mamy ideał, to jest większa szansa, że ja więcej zrobię, jeżeli ja wyraźnie widzę, do czego dążę, łatwiej mi będzie się do niego zbliżyć. Dlatego mierzymy wysoko. To jest ważne, żeby mieć takie wartości, do których dążymy. Moje życie też nie było takie sielankowe. Ja bardzo chorowałam i do 7 roku życia 2 lata spędziłam w sanatoriach. Rozłąki z rodzicami, moja samotność w tamtym czasie była strasznym dramatem. Ja marzyłam o tym, żeby być przy kimś, dla kogo w ogóle będę ważna. Także doświadczałam samotności, odrzucenia i niesłusznych pomówień, jakichś przyklejek i bardzo poraniona z tych sanatoriów wróciłam. Mierzyłam się później w swoim życiu z takim poczuciem niskiej wartości, ponieważ wtedy, kiedy ono się kształtowało, w tych bardzo ważnych momentach nie było rodziców przy mnie. Myślę, że dlatego też jestem terapeutą rodzinnym i pomagam rodzinom właśnie przez tamto moje doświadczenie. Chciałabym powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. Bardzo ważnej. O samym momencie poczęcia człowieka. Możemy doświadczyć tego w terapii ADE i ja nie będę o niej mówiła. 3 literki ADE i terapia. Jak klikniemy w internet, to nam bardzo dużo o tym wyskoczy, o tej terapii. Chodzi o to, żebyśmy wrócili do momentu naszego poczęcia. Jeżeli wyobrazimy sobie komórkę jajową i plemię, które łączą się ze sobą, jeżeli sobie to wyobrazimy, to w naszej podświadomości powstanie taki obraz ciepła i jasności. Ponieważ to Bóg jest dawcą życia, więc skoro On chciał, żebym zaistniała, skoro zgodził się na to, żeby te dwie gamety się połączyły ze sobą, to miał dla mnie jakiś cel na tym życiu i chciał ze mną spędzić wieczność. My dojrzałe kobiety, dojrzali ludzie, dojrzali już, możemy pomagać sobie. Jeżeli nasza historia życia była bardzo trudna i czuliśmy się w domach rodzinnych może niekochani właśnie taką miłością bezwarunkową, były jakieś trudne rzeczy, to wyobrażenie sobie tego, że mój moment poczęcia był w miłości Boga, to było Jego zaproszenie do życia, I On mnie wyposażył we wszystko, co jest mi potrzebne do tego, żeby to życie przeżyć razem z Nim. Dał mi tożsamość, osobowe ja w momencie poczęcia. I ja nadal jestem tą samą osobą, która się wtedy stała w momencie połączenia gamet. To wówczas z dystansu mogę patrzeć na to, co, jak zachowywali się rodzice wobec mnie, nauczyciele, ciocie, co się stało, jakie miałam warunki wychowania, ponieważ ta miłość Boga Ojca towarzyszy mi od początku poczęcia, poprzez całą historię mojego życia do dzisiaj. I z tej miłości dorosły człowiek powinien czerpać, wychowując dzieci. Z tej miłości, relacji miłości między mną a Bogiem Ojcem. Jeżeli ona będzie silna, jeżeli będę o tym pamiętać, że ja nie muszę być żebrakiem miłości, ja nie jestem żebrakiem miłości, jestem godna miłości i jestem kochana, to wówczas będę miała serce pełne miłości i będę z tego pełnego serca mogła dawać miłość moim dzieciom. I będę mogła wybaczać innym ludziom, że nie kochali mnie tak, jak mogliby kochać, tak jak oczekiwałam, że będę kochana, tak jak powinni mnie kochać, to byli na przykład mi bliscy, i będę mogła im wybaczać. I wtedy będę wolna. Będę wolna, a tylko w wolności naprawdę można kochać. To miłość równa się wolność. Tak tutaj
nie można. Dziękujemy pani doktor. Chociaż pytań i tutaj skojarzeń odnośnie tego, co mówiła pani Maria, pani Maria jest wiele, ponieważ na pewno ideał i świętość dokonuje się tu i teraz i ona jest oparta na warunkach, na możliwościach, nie z jakąś iluzją, nie z jakąś mrzonką. Z drugiej strony też trudno byłoby, żeby rodzice wychowywali nas na zasadzie, a za naszych czasów nie było cukierku, więc ty też nie będziesz mieć cukierków. Przepraszam, że do tych cukierkach znowu.
Cukierki dla dziecka, ważna sprawa.
Tak, tak, ale na tej zasadzie, że jednak jesteśmy zobowiązani do kształtowania siebie i też dzieci w tej świętości, w warunkach, w których przyszło nam żyć. Inaczej te ideały będą kształtowane w Afryce, inaczej w Polsce, inaczej jeszcze na przykład w Chinach w tym czasie, prawda? A ten ideał cały czas jest ideałem obowiązującym. A tutaj to brak pretensji do rodziców jest przeogromną i wielką rzeczą. Rozumienie świata, w którym żyli rodzice i nie roszczenie sobie jakichś pretensji czy wybaczenie wręcz rodzicom, zrozumienie, może zrozumienie to będzie lepsze słowo. Odbierzemy kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja, Telewizja Trwam. Halo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Właśnie nawiązując tutaj do wypowiedzi, chcę powiedzieć, że dostąpiłam ogromnego...
Pani Krystyna, tak?
Tak, ogromnego zaszczytu cudownego dzieciństwa. Miałam bardzo mądrych rodziców i ogromnie to wspominam z wielką, wielką, no, ze wzruszeniem wręcz, bo właśnie dzięki mamie, dzięki tacie mogę powiedzieć, że było po prostu idealne. Odchowałam troje dzieci i starałam się, tak jak tutaj pani mówi, korzystać z książek, czytać dużo, zawsze każdemu dziecku, z jakim mam do czynienia i jak nawiązujemy do rozmowy, to mówię, że dziecko jest cudem miłości rodziców. Po prostu nie tłumaczę o gametach, bo to już bardzo tak naukowo, ale jest to wynik wielkiej miłości rodziców.
Bardzo i tak biologicznie byśmy powiedzieli, tak, bardzo tak biologicznie.
Że bardzo to...
Bo jedno i drugie wtedy, jest naukowe, prawda?
Tak, bardzo wtedy właśnie ten wzrok jest... To ja jestem wynikiem wielkiej miłości, największej miłości i że jesteś cudem dla Pana Boga, jesteś cudem Pana Boga. I chcę bardzo tutaj podziękować właśnie mądrym moim rodzicom i myślę, że nie zawsze ta otoczka materialna jest taka bardzo ważna. Natomiast jeszcze bym zwróciła uwagę, że ważna jest to towarzystwo, z którym się przebywa, bo ja na przykład bardzo wspominam wszystkich i serdecznie przy okazji pozdrawiam wszystkich znajomych po prostu z podwórka. Cudowne, mądre dzieci, wspaniałe zabawy, przeurocze, namawianie rodziców, że jeszcze troszeczkę zostanę, ale bardzo miałam mądrych rodziców i wspominam to z wielkim, po prostu cieszę się, że tak było.
Pani Krystyno, dwa pytania dodatkowe. Jak na imię mają ci wspaniali rodzice? I drugie pytanie, najbardziej ulubiona zabawa z podwórka.
Rodzice mają na imię Jadwiga i Władysław, natomiast najbardziej ulubiona zabawa, to było dużo tych zabaw, ale ja to tak lubiłam w dwa ognie, w palanta, takie grupowe zabawy. Także, ale bardzo młodzież była twórcza, bo ja byłam jedną z młodszych dzieci, a moi koledzy potrafili zrobić latawce, ale skrzyniowe. Pięknej takiej pergaminowej bibułki i to rozwijało bardzo, bardzo wyobraźnię. Oni nie byli tacy tuzinkowi, oni się nie zamykali tylko w jakichś tam takich typowych grach w karty czy jakichś wyprawach na łąkę.
I to wszystko było w Szczecinku czy w innych regionach?
To było wszystko w Szczecinku. Szczecinek pozdrawia.
Pozdrawiam.
A panią doktor bardzo, bardzo podziwiam, bardzo się kłaniam w pas, ponieważ też bardzo wykształciłam dzieci i też bardzo wiem, jaki to jest duży trud. Słucham z ogromnym uznaniem.
Dziękujemy pani Krystyno.
Dziękuję ślicznie.
Prosimy pani doktor.
Myślę, że też trzeba by było powiedzieć jeszcze o intencjach rodziców. To też jest z poprzedniej wypowiedzi. Jeżeli rodzice mają bardzo trudne warunki, na przykład materialne czy egzystencjalne w ogóle, albo sami mieli trudne dzieciństwo, mają trudniejszy start w rodzicielstwie. Ale jeżeli kochają swoje dzieci, kochają, to wówczas dziecko wyczuwa, że rodzic ma dobre intencje. I wówczas wszystko jest łatwiej wybaczyć, jakieś błędy rodzicielskie. Jest łatwiej wybaczyć. Ja jestem z tego pokolenia, kiedy moja mama dzieciństwo spędziła pracując u Niemców, jako mała dziewczynka. Dobre doświadczenie ma bardzo trudne. Lata powojenne też były bardzo ciężkie. Wiem, że zawsze chciała jak najlepiej w naszym wychowaniu. Ja mam brata starszego jeszcze o 2 lata. I jeżeli myślę o tym, w jakich warunkach ona wychowywała mnie, jak to było wówczas, to z innej perspektywy patrzę na nią i wtedy nie oceniam, bo właśnie o to chodzi, żeby miłości nie oceniać. Zapisałam sobie tutaj, żeby koniecznie powiedzieć to, takie 3 zdania, to tak z serca. Dziecko pragnie, żeby rodzic był przy nim, potem żeby był z nim, tak jak o niemowlaczek, przy nim cały czas, potem z nim we wszystkim, co robi, a potem żeby w pewnych sytuacjach był także nim, żeby wczuł się w jego sytuację, w jego specyficzną sytuację, w jakiej jest. Jeżeli my dorośli będziemy wczuwać się w to, co czuje dziecko, to nasze macierzyństwo, ojcostwo i dzieciństwo tego dziecka będzie szczęśliwe, ponieważ ono będzie czuło, że chcemy je zrozumieć. Chcemy wychodzić w jego butach, wejść w jego buty. Chcesz zostać chwilkę dłużej na podwórku? Czy naprawdę będzie tragedia, jeżeli kolacja będzie później? No nie będzie. Pozostań, proszę. Nie, zasady są dla nas, a nie my dla zasad. Mamy być elastyczni w miłości. Także gratuluję pani tak pięknego, cieszę się bardzo tym pięknym pani dzieciństwem, bo to też jest dobrze słyszeć o tym, co jest dobre. Tak często koncentrujemy się tylko na tym, czego nam brakuje, na naszych brakach, niedoborach, a mało koncentrujemy się na tym, co dobrego jest w nas. I też tutaj w tej wypowiedzi chciałabym właśnie o tym powiedzieć, że pielęgnujmy w sobie dobro. Bądźmy takimi rodzicami, którzy koncentrują się na tym, co dobre jest w nas samych i w naszych dzieciach. A wtedy one będą to widziały w innych. Tak jak pani widziała dobre rzeczy w kolegach swoich, ich fantazję i kreatywność. No myślę, że rodzice też pani mówili, jaka pani jest kreatywna, jakie pani ma talenty, pokazywali to pani. I pani potem szukała talentów u swoich koleżanek i kolegów i tak wzajemnie się zachęcali się do rozwoju. To jest piękne, tak? No, tak właśnie ma być. Mamy się zmieniać.
Pani doktor, rozmawiamy dziś o dziecięcych pragnieniach. Powiedzieliśmy już bardzo wiele. Przychodzi taki czas, taka chwila w życiu dziecka, że staje się coraz bardziej dorosłym, samostanowiącym o sobie samym i okazuje się, że to, co doskonale wiemy, że jednak dzieci, chociaż powinny i mają być kochane przez rodziców. Rodzice mają być przy nich, z nimi i mają być też nimi w tej miłości. To jednak dzieci nie są własnością rodziców. I przychodzi taki moment, że z najlepszego domu ktoś wynosi dobre wartości, dobre podstawy, doświadczył miłości, a jednak nie żyje tymi wartościami, nie przekazuje miłości. A z domu, w którym nie było tej miłości, była jakaś złość, jakaś nieodpowiedzialność, nie było tej bliskości, tych relacji, o których dziś mówimy, okazuje się, że dziecko, stając się dorosłe, decydując samo o sobie, w jakimś wymiarze zrywa to, co doświadczyło, to, czego doświadczyło i zaczyna być dzieckiem, a potem rodzicem, człowiekiem dorosłym, wcześniej dorosłym, potem rodzicem, bardzo kochającym, umiejącym przejść ponad tym, czego doświadczyło w domu. Krótko zadam to pytanie po tych długich skojarzeniach. Na ile dom determinuje, a na ile człowiek pozostaje jednak wolny, może dobro zniszczyć, a może zło pokonać i stać się dobrym?
Do pewnego czasu jesteśmy odpowiedzialni za dziecko. Wtedy, kiedy ono nie potrafi, nie może dokonywać jeszcze żadnych wyborów. Niemowlę, małe dziecko nie potrafi dokonywać żadnych wyborów. My odpowiadamy za nie. Później wchodzimy w okres odpowiedzialności wobec dziecka. Czyli ja jestem odpowiedzialna już nie za nie całościowo, ponieważ ono samo już dokonuje wyborów, ale wobec dziecka. Czyli za moje wychowanie, moje starania, moje zachowanie wobec niego. A kiedy dziecko osiąga wiek dojrzały i opuszcza dom rodzinny, to moja odpowiedzialność kończy się za tego człowieka. Oczywiście, jeżeli będę się z nim spotykać, to nadal pozostaje odpowiedzialność wobec niego. Ale nie jestem odpowiedzialna za jego grzechy. Jestem odpowiedzialna za moje własne. Niektóre mamy mówią, spotkałam się z tym, że nie potrafią być szczęśliwe bardziej niż najbardziej nieszczęśliwe dziecko, które urodziły. Czyli nie potrafią oddzielić się od jego życia. Są związane tak mocno, nie potrafią wypuścić tego dziecka. Nie czują się osobami wolnymi i osobnymi. Dziecko jest nam dane na jakiś czas. Ono się rodzi do życia zupełnie innego niż nasze. Ma tylko nasze geny, ale jest zupełnie innym człowiekiem, inaczej wyposażone. Nie wiemy, o czym dokładnie myśli, jakie pragnienia Bóg wlał w jego serce. Jest innym człowiekiem, ma inną misję. I my mamy tylko pomóc mu odnaleźć tą jego misję w życiu, rozwinąć wszystkie talenty, daj Boże wszystkie, pomóc mu nauczyć się bycia w relacji z innymi ludźmi, nauczyć się przyjaźnić, kochać, nauczyć się być wiernym sobie, wiernym Bogu, na ile tylko potrafimy. Ale później, kiedy dziecko opuści dom rodzinny, to już wcześniej, kiedy zaczyna dokonywać własnych wyborów, musimy się po prostu zgodzić na te wybory. Jeżeli nawet dokona złego wyboru, to będzie musiało ponieść konsekwencje tego wyboru. I być może jest to konieczna lekcja dla niego, żeby zrozumieć, że to nie tędy droga. No popatrzmy, no mamy przykład, syn marnotrawny. Czy ojciec go trzymał kurczowo za kurtkę? Nie idź, synu, nie idź, nie idź. Nie. Czasami cierpienie człowieka jest dla niego ostatnią deską ratunku. Pan Jezus o tym pięknie też mówi u Alicji Lęczewskiej w słowie pouczenia, że niektórzy ludzie tak daleko odeszli ode mnie, a tak się sami poranili, dokonywali tak złych wyborów, że muszą jakby upaść na dno. Ja muszę doświadczyć ich cierpieniem, żeby wrócili do mnie. Widzimy dzieci z dobrych domów, które weszły w narkotyki, czasem się nie uczą, jeżdżą z samochodami, rozbijają się, marnują sobie życie, krótko mówiąc. A rodzice bardzo... Rodzice cały czas trwają przy Bogu. To jest tajemnica. Serce ludzkie zawsze jest dla nas tajemnicą. Dlaczego ten człowiek dokonał takiego wyboru, a nie innego? Musimy mieć taką pewność, że Bóg kocha bardziej moje dziecko, to jest jego syn, jego córeczka, niż ja potrafię. I Maryja, matka, też kocha bardziej niż ja potrafię. I to mnie uspokaja, jeżeli chodzi o los moich własnych dzieci i też innym rodzicom o tym mówię. Musimy zaufać Bogu, że On się zajmie naszymi dziećmi wtedy, kiedy my nie możemy już wpłynąć na ich decyzje. Zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy, tak jak potrafiliśmy. Kiedyś byliśmy, dzisiaj jesteśmy mądrzejsi niż byliśmy 10 lat temu. Gdybym ja dzisiaj miała taką wiedzę, kiedyś, jaką mam dzisiaj, na pewno bym tak myślała sobie, że byłabym lepszą mamą. Ale nie miałam takiego doświadczenia, więc trzeba sobie po prostu wybaczyć, że wtedy nie potrafiło się inaczej doradzić.
Jestem ciekaw, co na to pani dzieci, które może nie do końca chciałyby, żeby to doświadczenie, które pani ma dziś, było tym doświadczeniem, którym pani je wychowywała i strzegła. Spoglądamy na ikonę Matki Bożej Nieustającej Pomocy, która jest w tle na ścianie u pani w domu i też dostrzegamy to, że trzyma na swoich dłoniach Jezusa Chrystusa, który wypełnił nade wszystko wolę samego Ojca, Pana Boga. I to powinno być naszym największym pragnieniem, by dzieci wypełniły wolę Pana Boga, czyli zrealizowały swoje życiowe powołanie, a my jesteśmy tymi, którzy pomagają im to powołanie zrealizować, odkryć te najbardziej fundamentalne pragnienia, które dadzą im i szczęście i świętość. Dziękuję Pani Doktor za spotkanie gorąco i serdecznie.
Ja również serdecznie dziękuję. Oczywiście to są rozmowy niedokończone, co czujemy.
Dziękujemy bardzo. Iwona Niedbalska, lekarz pediatra, doradca życia rodzinnego, naszym Państwa gościem. Dziękujemy Pani Doktor, dziękujemy również Państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.